Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a w studio witam naszych gości. Ojciec Mirosław Grakowicz, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, Bardzo Śląskie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i telewizów Telewizji Trwam. No i bardzo się cieszę, że mogę w przededniu 50. rocznicy koronacji figury Matki Bożej Barckiej być tutaj w radiu i rozmawiać o tym wydarzeniu.
No to taka szczególna sytuacja, gdy kustosz Bazyliki przybywa tutaj do nas. Zresztą po tym pozdrowieniu od razu widać po pierwsze redemptorysta, po drugie sanktuarium maryjne. No ale jesteśmy też tuż obok, nasze studio znajduje się sanktuarium Matki Bożej. Mieliśmy odpust dopiero co. No i oczywiście sanktuarium świeżo konsekrowane. Więc te sanktuaria na drodze ojca Mirosława są wciąż obecne.
Tak, zwłaszcza, że miałem taki dar przygotowania i potem uczestniczenia w stuleciu koronacji figury, obrazu, przepraszam, Matki Bożej Tuchowskiej, a teraz 50-lecie figury Matki Bożej Barckiej, które okazało się, że od niedawna, że jest to figura, która pochodzi z przełomu X-XI wieku, czyli sięga początków chrześcijaństwa i dla nas to jest taka sensacyjna i rewelacyjna.
O tym za chwilę powiemy więcej. Z nami są także nasi goście. Ksiądz dr Zbigniew Chromy, adiunkt w Katedrze Eklezjologii i Sakramentologii PWT we Wrocławiu. Witam serdecznie. Cześć Boże na wieki wieków. Amen. I ksiądz dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Świdnickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Zaczniemy w takim razie od takiego spojrzenia na historię, ponieważ jesteśmy przed 50. rocznicą koronacji Najświętszej Maryi Panny Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Zatem powróćmy do tego, co działo się w 1966 roku, 3 lipca, wówczas uroczystości koronacyjne. I jak to wyglądało, ojcze?
Ja może zacznę na początku jeszcze od takiej historii, że redemptoryści, którzy przybyli do Barda w 1900 roku, już od samego początku starali się o to, żeby koronować figurę Matki Bożej Barckiej. Zwłaszcza szczególną rolę odgrywał tu zmarły w opinii świętości nasz współbrat, ojciec Józef Schweter, który jest zresztą pochowany w Bardzie. Niestety II wojna światowa uniemożliwiła dalsze starania o koronację figury Matki Bożej Barckiej. Dopiero po II wojnie światowej, gdy w 1945 roku przybyli redemptoryści z prowincji warszawskiej, podjęliśmy starania o koronację. Tutaj taką ważną rolę odegrał ojciec Józef Krok, który był potem już bezpośrednim wykonawcą jakby decyzji Stolicy Apostolskiej. Dekret pozwalający na koronację przyszedł do Barda w 1948 roku. Ale sytuacja, każdy z dorosłych Polaków zdaje sobie sprawę, jak była to trudna sytuacja. Władza komunistyczna na wszelkie możliwe sposoby utrudniała życie religijne, zwłaszcza w takich sanktuariach jak Bardo, Wambierzyce czy inne. I nie było w zasadzie możliwości dokonania tej koronacji właśnie w 1948 czy latach następnych. W porozumieniu z władzą kościoła na Dolnym Śląsku, potem już arcybiskupem Bolesławem Kominkiem, zdecydowano, że koronacja Matki Bożej Barckiej zostanie jakby jednym z elementów obchodów roku milenijnego 1966 roku. Powiem, że bardzo cała archidiecezja wrocławska ówczesna, dzisiaj podzielona już na trzy diecezje, zaangażowała się bardzo mocno, diecezja opolska, też częściowo katowicka, bo to było ważne wydarzenie, była to pierwsza koronacja po wojnie na ziemiach polskich, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Sama uroczystość zgromadziła, jak podają kroniki, ponad 150 tysięcy ludzi. A tak dzisiaj z podziwem pewnym myślę, jak się ci ludzie zmieścili tam u nas w Bardzie. Natomiast rzeczywiście było to wielkie wydarzenie. Trwała uroczystość co najmniej dwa dni i noc, bo już od 1 lipca, 2 lipiec było całonocne czuwanie na wzgórzach dzisiaj tych, gdzie są kaplice różańcowe. a sam przebieg koronacji rozpoczął się mniej więcej o godzinie 10 rano. Ta uroczysta msza święta, wtedy nie było, oczywiście pamiętamy, mszy koncelebrowanej. Mszy wtedy przewodniczył ówczesny biskup Gorzowski, dzisiaj sługa Boży Wilhelm Pluta. Natomiast aktu koronacji dokonał metropolita wrocławski, ksiądz arcybiskup Bolesław Kominek, wielka postać dla Dolnego Śląska i w ogóle dla kościoła w Polsce, który najpierw nałożył korony na skronie Dzieciątka Jezus, potem Maryi. Chcę powiedzieć, że potem jeszcze przez oktawę trwały uroczystości, przybywali pielgrzymi do Barda. No, to było wielkie, wielkie i piękne święto, wydarzenie dla całego Dolnego Śląska, a również dla nas, redemptorystów.
Nasi widzowie mają okazję także na ekranach telewizorów, gdy tu rozmawiamy, oglądać materiały archiwalne z tej uroczystości. Bogu dzięki, są również takie. Ale figurka Najświętszej Maryi Panny, strażniczki wiary świętej, ma ten tytuł, strażniczka wiary świętej. W ogóle to może zapytam księdza doktora Zbigniewa, co to znaczy strażniczka wiary świętej?
W kontekście miejsca, w którym Maria oddaje cześć pod takim tytułem, warto podkreślić, że Bardo, o czym mówił kardynał Wyszyński, do czego lubi nawiązywać nasz biskup ordynariusz, że Bardo Śląskie jest miejscem, którędy najprawdopodobniej do Polski przyszła wiara. Kardynał Wyszyński nazywał to miejsce Porta Fidei dla Polski. Jak wiadomo, przy bramie jest strażniczka, ponieważ tędy przyszła wiara, więc można powiedzieć, nie ma się co dziwić, że w tym miejscu jest sanktuarium Matki Bożej o tytule strażniczka wiary. I można powiedzieć jeszcze jedną rzecz, nawiązując do tego, co już mówił ojciec. Ojcu nie wypada, bo jest skromny. Ale powiem tak, w związku z przygotowaniami do obchodów 50. rocznicy koronacji, jak wiadomo, trwamy w roku jubileuszu Chrztu Polski, 1050. rocznicy, warto właśnie podkreślić ten fakt, o którym wiemy dzisiaj, a nie wiedziano o tym 50 lat temu. Do niedawna jeszcze myślano, że figurka pochodzi z XII-XIII wieku. Dzięki staraniom ojca właśnie wiemy dzisiaj, że ta figurka pochodzi z 1010 plus minus 25 lat w tę czy w tę stronę. Więc jest u źródeł, można by powiedzieć, chrześcijaństwa w Polsce. Więc wiemy to właśnie dzięki staraniom ojca. I to nie przypadek, że chociaż można było koronować w 1948 roku figurkę, to koronowali ją w rocznicę, tysięczną rocznicę Chrztu Polski. Teraz mamy 1050. rocznicę i obchodzimy tę uroczystość. I jeszcze taka ciekawostka. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym 3 lipca wspominamy, jest święto świętego Tomasza, którego tradycja nazywa niewiernym Tomaszem, a tutaj właśnie w ten dzień, 3 lipca, w dzień wspomnienia apostoła, który musiał dotknąć, żeby uwierzyć, w Bardzie będziemy obchodzili święto koronacji figurki Matki Bożej Bardzkiej. Także wielkie Bóg zapłać ojcu za inicjatywę, że dzięki temu staraniu wiemy, że mamy najstarszą figurkę w Polsce.
Jest to zupełnie, po pierwsze to, co mówią księża, rok 48, kiedy przyszedł dekret, trzeba było oczekiwać.
18
lat, ale też fantastycznie to wpisało się w historię Kościoła w Polsce, bo skoro mamy do czynienia z tymi wrotami południowymi, przez które przyszedł do Polski chrzest, to w milenium Chrztu Polski koronacja strażniczki wiary świętej jest pomysłem wyreżyserowanym przez Pana Boga. A teraz taki dar w 1050. rocznicę, okazuje się, że to jest najstarsza figurka maryjna na terenie Polski, a być może także...
Jedna z najstarszych w Europie.
Także szerzej. Jak ojciec się dowiedział po tych badaniach, bo ojciec te badania zlecił, że jest datowana ta figurka w tej chwili na rok 1011, tak mniej więcej, tak?
Tak, 1011 z tym błędem, o którym ksiądz tutaj doktor mówił.
To znaczy może być również wcześniejsza.
Może być wcześniejsza, tak. Bo tutaj trzeba też wyjaśnić pewną sprawę. To może tak troszeczkę rozszerzę ten temat, ponieważ zbliżała się rocznica koronacji. Ona już jest za tydzień, 3 lipca będziemy przeżywać. Zresztą będzie transmisja radiowo-telewizyjna, za co już teraz bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi i wszystkim tutaj wam, moi drodzy bracia. Natomiast postanowiłem, że poddamy figurkę takiej renowacji. Ona nie była za bardzo zniszczona, ale mamy zwyczaj całowania tej figurki, podchodzenia do niej. To jest taki już wielo, nawet chyba set lat mija, jak tak się podaje tę figurkę do ucałowania, więc jest tam trochę takich drobnych spraw, które trzeba uzupełnić, poprawić, prawda? No i zdecydowałem się, wystąpiłem do pani konserwator wojewódzkiej o jakieś dotacje, żeby to zrobić. Otrzymaliśmy zgodę również na badania. I tutaj trochę obawiałem się, bo figurka nasza Barcka ma bardzo bogatą historię. Dzisiaj wiemy, że ponad 1000-letnią. Wtedy zdawałem sobie sprawę, że jest to powiedzmy 700 lat, 800 lat istnienia tej figurki. I nawet pytałem się, czy ona jest autentykiem. Zleciliśmy badania, które były badaniami tak zwanymi dendrologicznymi. Polegały na tym, żeby zobaczyć, czy ustwierdzić, z jakiego drewna została zrobiona. I to jest ciekawostka, bo jeszcze 50 lat temu podawano, nawet kardynał późniejszy, Bolesław Kominek, w specjalnej odezwie z tej okazji pisał o tym, że jest ona zrobiona z drewna buka czerwonego, a tu się okazuje, że jest to drewno lipowe. Kolejna sprawa, że to drewno lipowe jest zachowane w bardzo dobrym stanie. Tam nie ma żadnych śladów drewnojadów, prawda, które lubią buszować tego typu, prawda, starych zwłaszcza drewnach. Nie ma śladów jakichś pęknień, zniszczeń. Widać było, że ten kawałek drewna został wybrany celowo, żeby z niego wyrzeźbić rzeźbę, w tym wypadku oczywiście rzeźbę maryjną. Potem podaliśmy metodą, była też prześwietlana figurka, były zdjęcia rentgenowskie. I to najważniejsze, czyli metodą węgla C14 w pracowni pana profesora Marka Krąbca w AGH w Krakowie. I tutaj właśnie ta sensacja, którą tak chronologicznie rzecz ujmując otrzymałem dokładnie przeddzień rozpoczęcia uroczystości milenijnych 1050 rocznicy w Gnieźnie.
Proszę.
Dokładnie dostałem telefon, jeszcze tak żartowaliśmy trochę z panem konserwatorem, który mówił, że ja mówię, ojcze, jak się okaże kopia, to co? Ja mówię, i on, czy ja tak do niego mówię, bo on mówi, to proszę, ja zapakuję to, zalakuję i ksiądz sam zdecyduje, czy otworzyć tę kopertę, czy nie. Ale tu był telefon i dzwonił, proszę ojca, figura pochodzi z 1010 roku. No i rzeczywiście to była wielka, wielka, wielka sensacja, wielkie wydarzenie dla nas. Zaraz poinformowałem i naszego ojca prowincjała, którego pozdrawiam, i księży biskupu, zwłaszcza z naszej diecezji, oczywiście księdza biskupa Ignacego i Adama, bo zdawałem sobie sprawę, że to jest jakiś szczególny znak też dla nas tutaj w Bardzie, że ta figurka pochodzi z przełomu X-XI wieku, że jest najstarszą, że tak naprawdę patrząc historycznie ona nawet sięga, możemy powiedzieć, czasów obrazoburstwa, bo to był, prawda, lata się rozkładało w zachodniej Europie, to był X wiek i później nawet, że ona wpisuje się w ten typ figury Madonny tronującej i że jest tak naprawdę piękną figurą, jak się jej przyjrzymy. Także dla mnie to było taki moment ogromnego wzruszenia. I cieszę się z tego faktu.
Ksiądz Krzysztof, który jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Świdnickiej na terenie tejże diecezji bardośląskiej jest ulokowane. Strażniczka Wiary Świętej, ten tytuł, jest to sanktuarium metropolitalne. A zatem jakie znaczenie dla krzewienia wiary tych osób, które dzisiaj zamieszkują teren Wrót Południowych, nazwijmy to, ma ten tytuł?
Faktycznie to sanktuarium decyzją księdza arcybiskupa, już dzisiaj seniora Głębiewskiego, Mariana, zostało ustanowione sanktuarium metropolitalnym i cieszy się faktycznie dużym zainteresowaniem pielgrzymów z trzech na chwilę obecną diecezji, które stanowią metropolię wrocławską. Ten sentyment wyrasta jeszcze z przeszłości, to znaczy kiedy istniała ta jedna diecezja i bardzo było tym miejscem takim właśnie zbierającym pielgrzymów. I dzisiaj trzeba powiedzieć, śledząc, mogę najwięcej powiedzieć o naszej diecezji, diecezji świdnickiej, ale wiem także równie dobrze, że diecezja, archidiecezja wrocławska wybiera to miejsce, ojciec może potwierdzić, jako miejsce swoich pielgrzymek. Dla nas takim kluczowym spotkaniem w Bardzie jest co roku organizowana pielgrzymka Wspólnot Żywego Różańca. To jest pielgrzymka chyba najbardziej liczna, ciesząca się zawsze takim dużym zainteresowaniem wszystkich wspólnot różańcowych. To jest pierwsza sobota października, kiedy przybywają kilka tysięcy osób, wypełniona po brzegi bazylika.
Ja dodam, że w minionym roku gościem był i prowadził to spotkanie ojciec Tadeusz Rydzyk.
Tak, przy okazji. Tak. Mhm. Potem procesja różańcowa, więc to miejsce żyje. To znaczy to jakby streszczam, bo to jest najważniejsze wydarzenie, ale przybywają też dzieci pierwszokomunijne, przybywają seminarzyści, pielgrzymi, którzy kończą tam swój sezon pielgrzymkowy, epilog. Przybywają właśnie pielgrzymi, wiem, z ościennych diecezji w ramach tak zwanych pielgrzymek ślubowanych, to ojciec mógłby jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, z przeszłości jako forma wdzięczności wobec Matki Najświętszej. No ale w tym roku szczególnie ze względu na okoliczności 1050. rocznicy Chrztu Polski wykorzystaliśmy, to byłby grzech nie skorzystać, biorąc pod uwagę jeszcze tytuł Matki Bożej jako strażniczki wiary, by jednak nawiązać przy okazji przygotowania się diecezji do tej pięknej rocznicy także do obchodów czy do jakiegoś przeżycia takiego głębszego 1050. rocznicy Chrztu Polski. I my przez 9 sobót z inicjatywy naszego księdza biskupa przygotowujemy się poprzez nowennę. Ta nowenna już dobiega końca powoli. Przed nami ostatnia sobota teraz, przybędą osoby życia konsekrowanego, ale wszystkie dekanaty, po kilka dekanatów co sobotę ze swoimi duszpasterzami przybywały do Barda. Był przewidziany taki specjalny program, gdzie pierwszym punktem tego programu było takie nabożeństwo odnawiające, czy pomagające przeżyć na nowo swój chrzest. Wybór Chrystusa jako Pana, Zbawiciela, krótka katecheza, litania do świętych i błogosławionych narodu polskiego, z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, z ucałowaniem potem figury. Więc to miejsce naprawdę, biorąc pod uwagę naszą diecezję, jest takim obok wielu innych sanktuariów, które mamy, ale wydaje się wysuwać jakoś na czoło. Właśnie ten tytuł też Strażniczki Wiary, bardzo chętnie nawiedzane przez wiernych naszej diecezji całego Dolnego Śląska.
I to jest taki tytuł niezwykle szczególny i nie wiem, czy często spotykany, czy gdzieś jest znany, przynajmniej szerzej.
Nie spotkaliśmy. Prawdę mówiąc, byłem w różnych sanktuariach maryjnych w Polsce i za granicą i nie spotkałem. Dlatego, nawiązując do słów księdza Krzysztofa, zachęcamy wszystkich wiernych z całej Polski w kontekście wielkiego jubileuszu chrztu. Zwłaszcza jeśli ktoś ma problem z wiarą, kto dzisiaj wiele osób ma.
Albo kogoś z rodziny.
Albo kogoś z rodziny, kto ma problem z wiarą. Jedź do Barda, proś Matkę Bożą, Strażniczką Wiary. To nie jest przypadek, że akurat w tym miejscu taki tytuł, takie sanktuarium. Dlatego myślę, że Bardo jeszcze czeka na jeszcze większe odkrycie. Owszem, pielgrzymki są liczniejsze bądź mniej liczne, także z Czech czy z Niemiec, ale jednak myślę, że to sanktuarium też w kontekście tych najnowszych odkryć czeka na jeszcze większe odkrycie przez Polaków. Przyjechać do miejsca, skąd wiara przyszła, tak? Skąd dobrawa szła, przez które dobrawa szła chrzcić Mieszka.
No to okazuje się, ponieważ organizowane są różne pielgrzymki szlakiem Chrztu Polski, więc zwykle to jest Gniezno, tak, Poznań, Lednica.
Nie, z całą pewnością to są.
Bo to są Polepka. Te tereny takie rdzenne, prawda, związane z Chrztem Polski, ale żeby dojść do Gniezna, dojść do Poznania, trzeba było iść przez Bardo.
Dokładnie, bo ono leży na szlaku bursztynowym i tędy, tak jak powiedział ksiądz doktor, szła ze swoim orszakiem dobrawa, tam szedł też ksiądz Jordan, późniejszy pierwszy biskup misyjny. Jeszcze dodam właśnie o tej wierze, bo mam takie świadectwo osobiste, ja 8 lat pracuję po Tuchowie teraz w Bardzie i nie zapomnę takiej sytuacji, gdy pewna kobieta przyszła zamówić mszę świętą i no, przy takiej okazji nawiązuje się rozmowę. I ona przyznała się, że przybywa z Wrocławia, że przybywa specjalnie z tą intencją, aby prosić o odnowienie wiary dla swojej rodziny, bo mówi, że ma dwójkę dzieci, dobrze sytuowani ludzie, ale im się małżeństwo sypie, im się rodzina sypie. I ona po takiej autorefleksji, którą dokonywała, patrząc na to, co się dzieje, to mówi, zrozumiała w pewnym momencie, że nam się to wszystko sypie, że tracimy jakieś poczucie takiego realizmu życia, dlatego że przestaliśmy wierzyć. Że jesteśmy takimi katolikami letnimi, takimi, którzy no, od czasu do czasu pójdą do kościoła, od czasu do czasu pomodlą się, a tak naprawdę gdzieś wiara została odstawiona na bok i ona zamówiła też tę intencję mszy świętej, ale podjęła ten trud pielgrzymowania do miejsca skądinąd też, gdzie były dwa objawienia maryjne. Mniej więcej właśnie w 1270 roku, to tu nie mamy potwierdzonych źródeł, i początkiem XV wieku drugie objawienie Matki Bożej, aby prosić o wiarę. To pamiętam, że ta rozmowa dla mnie była taka bardzo poruszająca i ta diagnoza tej kobiety, która stwierdza, że wszystko się sypie, jeżeli brakuje fundamentu wiary.
A jakie jeszcze w księdze zapewne różnego rodzaju łask, które Pan Bóg przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny w Bardzie ludziom rozdaje. Jakie jeszcze w księdze zapisane są łaski?
Tak, przede wszystkim są to łaski dotyczące zdrowia, zwłaszcza chorób nowotworowych. Ludzie przychodzą też zdrowia. Na przykład miałem taki przykład ostatnio. Przyjechał mężczyzna ze Szczecina, który urodził się w pobliskich Ziębicach. I przyjechał, aby podziękować. Kończył 60 lat, przyniósł takie wotum Matce Bożej za to, że jako małe dziecko, ja bym tutaj, tak mi się jak opowiadał, to mi się kojarzyło to z historią pana Adama Mickiewicza, który pisał w inwokacji do pana Tadeusza taką, prawda, gdy mnie do matki zaniosłaś, prawda, do Matki Ostrobramskiej, myśląc o swojej mamie, i tam przywróciłaś do zdrowia. Dokładnie to był taki opis. Opisywał, jak jego mama z wujkiem wnosili go na Górę Bardzką. Tam jest to miejsce objawień z XV wieku, początku XV wieku. I lekarze nie dawali mu szansy przeżycia. On był parotygodniowym dzieckiem żyjącym tutaj na ziemi. Całą drogę, jak opowiadał, wujek płakał, a gdy położono go tam u stóp, nazywamy tak stópką też, to ze śląscy pielgrzymi, u stóp Matki Bożej, tam na Górze Bardzkiej, okazało się, że uspokoił się, zasnął, a potem opowiadał, że jak go mama z tym wujkiem znosili, to gdzieś tam po raz pierwszy się do mamy uśmiechnął, czy taki, jakiś taki grymas zrobił. I do dzisiaj był zadowolony, szczęśliwy, zdrowy, przyjechał, aby podziękować, czyli ta łaska zdrowia, zwłaszcza też z chorób nowotworowych, bardzo często przybywają pielgrzymi, aby potem podziękować, złożyć podziękowanie za ten dar. Odczuwam osobiście, że tam nieustannie bije to źródło łaski, tak jak Maria zapowiedziała to, jak podają kroniki, zwłaszcza cysterskie, bo cystersi najdłużej bardziej pracowali, że wybrała to miejsce, aby rozdzielać łaski. Z tym, że myślę, że te uzdrowienia zawsze są jakby tak kierowane ku temu, że najważniejsze jest zdrowie duchowe człowieka, prawda? Najważniejsze jest zdrowie jego duszy. Ja tu się odwołam do mojego kuzyna, księdza Romualda, którego pozdrawiam. Na moich prymicjach powiedział kiedyś, że życzę ci dużo wiary. Jak słuchałem to z zainteresowaniem, dlaczego? Mówi, będą ci życzyć zdrowia, bo to są nasze życzenia, które najczęściej sobie przekazujemy, doceniając wartość zdrowia, ale ja ci życzę wiary, bo bez zdrowia możemy się zbawić, bez wiary tego nie możemy uczynić. A więc no, to jest właśnie ten fundament.
Ojciec Mirosław podaje bardzo konkretne przykłady związane z łaskami, które Pan Bóg daje. A dlaczego Pan Bóg wybiera jakieś konkretne miejsce po to, żeby te łaski rozdawać?
To jest bardzo dobre pytanie. I oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na nie. Z jakiegoś powodu, już od czasu Starego Testamentu, Pan Bóg jest wszędzie. Mhm. Ale z jakiegoś powodu wybiera szczególne miejsca, w których w sposób bardziej niemalże namacalny można doświadczyć jego obecności, czy obecności osób z nim związanych. I w tych miejscach dzieją się, i to najpierw się dzieją pewne rzeczy, cuda, uzdrowienia i tak dalej, a dopiero potem to miejsce, czy może inaczej. Sanktuariach nie tworzy się w taki sposób, że powiedzmy, no, ksiądz biskup w danym momencie sobie, no, gdzieś muszę zrobić sanktuarium, no to będzie tu. Nie. To zupełnie inaczej się odbywa. Się odbywa w ten sposób, że to właśnie Bóg wybiera sobie miejsce, wybiera sobie wizerunek, powiedzmy, Częstochowa, chociażby Kalwaria Zebrzydowska, właśnie Ostra Brama i tak dalej, Bardo. I w tym miejscu działa w sposób szczególniejszy, tak? Niż gdybyśmy się, powiedzmy, w pokoju. No, z jakiegoś powodu tak jest. Być może chodzi o to, żeby do miejsc właśnie sanktuariów się pielgrzymuje, a to znaczy pewien wysiłek z naszej strony. Tutaj ojciec powiedział o tym, że wiara jest najważniejsza, ale wiara składa się z dwóch komponentów. Jest ten element łaski, i to najpierw jest łaska, ale jest też ta druga strona. Jak mówi święty Tomasz, wiara to jest poruszenie z przyzwoleniem, więc Bóg porusza serce, ale człowiek musi dać zgodę na to. Więc jednym z tych elementów, że człowiek daje zgodę, jest to, że idzie do takiego miejsca. To jest dla niego pewien wysiłek, tak? Po to, żeby uzyskać właśnie łaskę zdrowia, ale ja trochę się zajmuję teologią fundamentalną też. I jeżeli chodzi o cuda, to jest tak, że właśnie wszystkie te cuda, które chociażby w Lourdes zostały uznane za cudowne, to są uznane za cudowne dlatego, że zmianom na poziomie zdrowia fizycznego towarzyszyła głęboka przemiana duchowa. Więc samo zdrowie, samo z siebie tutaj, od strony powiedzmy Bożej, to uzdrowienie fizyczne jest po to, żeby człowiek ostatecznie przybliżył się do Boga.
Tak jak Pan Jezus mówi do uzdrowionego, którego uzdrawia rzeczywiście fizycznie, idź i nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło.
Mówi to do chromego. Przysadza w Betesda. Właśnie to jest to. I mamy 1050. rocznicę chrztu Polski. I trzeba w czasie tego jubileuszu mamy sobie przypomnieć, dzisiaj we wszystkich mediach podaje się, że papież Benedykt XVI ma 65. rocznicę święceń. On powołał rok wiary, tak? W którym, szczególnie w Niemczech, kiedy był, mówi, że współczesny chrześcijanin musi przemyśleć swoją wiarę na nowo. I my, katolicy w Polsce, też musimy przemyśleć swoją wiarę na nowo, w tym także nasze nabożeństwo do Matki Bożej. Bo historycznie rzecz biorąc, ona towarzyszy nam od samego początku. Pierwszy kościół na ziemiach polskich, pierwsza katedra gnieźnieńska, jest katedra pod wezwaniem Matki Bożej, to w niebo wziętej. Druga metropolia halicka też Matki Bożej w niebo wziętej. Więc najstarszy tekst pisany poetycki w języku polskim to Bogu Rodzica. Spośród kilku kazań świętokrzyskich jest także najstarszy tekst pisany prozą w języku polskim. Jest kazanie na oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny. Więc ona jest od początku z naszym narodem. Co więcej, sama nazywa się Królową Polski. Więc jest co sobie przemyśleć, bo nam często się zarzuca, że my jesteśmy tacy bardzo sentymentalni, a mało słuchamy jej od strony takiej, bym powiedział, no, duchowej, tak? Więc lubimy się wzruszać na imię Maryi, natomiast mniej jej słucham. Niemniej jednak my mamy naprawdę powody do tego, by czuć się wybranym narodem Najświętszej Maryi Panny. I to nie jest żadna megalomania. I to nie jest żadna megalomania, bo jest taka sytuacja w XVII wieku, gdzie Matka Boża objawia się wprost jako Królowa Polski. Cała Europa wtedy o tym mówi. Cała Europa wtedy o tym mówi. Rzecz dociera nawet do Stolicy Apostolskiej. Dlatego jak Jan Kazimierz prosi papieża Aleksandra VII o interwencję, bo Szwed napadł na Polskę protestancki, to papież mówi, że Polska nie zginie, bo uratuje ją Matka Boża. Tylko się jej ofiarujcie, tak jak tego chciała.
Może popatrzmy, jeśli mamy gdzieś to zadanie dla naszych realizatorów na figurę Matki Bożej, Barckiej. Gdybyśmy chcieli opisać, jak ona wygląda, bo słuchają nas, widzą nas widzowie, ale słuchają nas także słuchacze Radia Maryja. Co moglibyśmy powiedzieć? Jest koronowana, zaraz do koronacji przejdziemy, ale jak ona wygląda? Wiemy, że to jest, jaki tytuł ma? Strażniczka Wiary Świętej. Wiemy, że jest w Bardo, we Wrotach Południowych, przez które przyszedł chrzest do Polski. Wiemy, że to jest wizerunek tronowy. Tak? Co jeszcze?
Tak, no figurka, tak jak wspomniałem...
Drzewo lipowe,
tak, bardzo dobrze zachowane. Co ciekawe, że zarówno, znaczy Pan Jezus, figura Pana Jezusa, jak i Matki Bożej są osobno wyrzeźbione i są połączone specjalnym takim klinem wewnątrz. Ona jest wewnątrz...
Widzimy w tej chwili także na ekranach telewizorów.
Dokładnie, wydrążona. Maryja siedzi na tronie. Trzyma na ręku dzieciątko Jezus, ale takie już, no, to jest młodzieniec, powiedzmy, bardziej niż nawet takie dzieciątko. Tak, można by powiedzieć, 12-letni Pan Jezus w świątyni. Maryja trzyma w jednej dłoni jabłko, symbol ziemi, którą dzierży jako królowa, a Pan Jezus trzyma księgę. Ta figura wygląda. Obydwoje są ukoronowani. Na tym obecnym wizerunku, który widzimy też w telewizji, to widać, że są korony nałożone złote. Już to właśnie te z koronacji sprzed 50 lat. Ale również one są wyrzeźbione, czyli ona jest od razu przedstawiona jako królowa. Zresztą o tym też świadczy ta bordowa królewska czerwień, którą Maryja została ubrana z lamówkami złotymi.
Tak, ponieważ przy okazji figur, obrazów, a ikon tym bardziej, przemawiają nie tylko kształty, nie tylko gesty, ale również kolory, barwy.
Może tu jeszcze ksiądz doktor powie na ten temat tego przesłania samej figury. Co jest, jeszcze może tylko dodam tyle, uprzedzę, co jest charakterystyczne, Maryja się bardzo subtelnie uśmiecha. I tak jakby wychodziła do ludzi, jakby chciała powiedzieć, ofiaruję wam to, co najcenniejsze, czyli tego, który jest najcenniejszy, czyli mojego Syna Jezusa.
Ma taki, taką też wąską twarz, prawda? Gdy tak popatrzymy, taka bardzo, bardzo subtelna.
Tak, ona jest bardzo piękna. Ostatnio rozmawiałem z jedną z sióstr zakonnych, która mówi, że jakoś tak to piękno do niej specjalnie nie docierało, a do mnie bardzo, coraz bardziej dociera. Widzę, że jest naprawdę śliczny wizerunek Matki Bożej.
A bardzo proszę, jeszcze o tym teologicznym przesłaniu.
Czy mnie osobiście szczególnie urzeka to, że ona trzyma w dłoni nie jabłko królewskie, tylko ziemię. I tu ja bym widział nawiązanie do objawienia, które miało miejsce w Paryżu przy Rue du Bac, Katarzynie Laboury Świętej. Cudowny medalik, znamy wymowę cudownego medalika, ale nie wszyscy wiedzą, jak ta wizja przebiegała w szczegółach. Zresztą Święta Katarzyna miała pretensje do ojca Radela, że ten medalik nie do końca oddaje to, co ona widziała. A ona widziała, że w pewnym momencie Matka Boża trzyma w swoich dłoniach całą kulę ziemską. Ma na swych palcach pierścienie, z których nagle zaczynają wypływać promienie, które okrywają całą ziemię. Pierścienie, jak wiadomo, nie należą do dłoni Maryi, zostały na te dłonie nałożone. Tak? Więc z Bożej opatrzności, w pewnym sensie, tutaj niektórzy pewnie mariologowie będą się marszczyć teraz, ale Matka Boża trzyma dzięki Bożej opatrzności kulę ziemską w swych dłoniach. W swojej dłoni, tutaj w prawej dłoni. Tak? I to jest wielkie przesłanie teologiczne, że bo to, że Maryja jest królową, to za tym stoi wielkie przesłanie teologiczne, o którym się dzisiaj często zapomina, a które ma związek z encykliką papieża, za którego pontyfikatu wydano dekret o koronacji tej figurki. Pius XII wydał encyklikę na zakończenie roku maryjnego 1954, na stulecie ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu, w którym ogłasza Maryję królową i wyznacza święto Maryi Królowej. Ono dzisiaj jest 22 sierpnia, wtedy było ogłoszone 31 maja. I zresztą w obrzędach dotyczących koronacji figur Matki Bożej jest takie zalecenie, by brać formularz właśnie ze wspomnienia Matki Bożej Królowej, jeśli jest taka możliwość. Czy jeśli to jest nie w czasie mszy, czy tylko w czasie nieszporów, bo też można koronować figurkę w czasie nieszporów, to też się bierze oficjum właśnie z Matki Bożej Królowej. I kiedy się sięgnie do Ad Celi Reginam, do tej encykliki Piusa XII, to człowiek być może by sobie myślał, że jeśli papież mówi o Maryi jako królowej, to będzie wspominał genealogię, tak? Że była z rodu Dawida i tak dalej. Absolutnie żadne z tych rzeczy. To, że Maryja jest królową, wypływa z czegoś o wiele więcej. Najpierw papież nawiązuje do tytułu Bogu Rodzicy, najstarszego dogmatu maryjnego, ale zaraz potem na drugim miejscu wymienia to, że Maryja jest zespolona ze swoim synem, królem, w dziele odkupienia człowieka. W dziele odkupienia człowieka. Maryja jest nazwana w tej encyklice, zresztą za Ireneuszem, którego dzisiaj wspominamy, nową Ewą. Do tego też nawiązuje Lumen Gentium, Konstytucja Dogmatyczna Soboru Watykańskiego II w 56 punkcie. Maryja jest tam nazwana za Ireneuszem przyczyną naszego zbawienia. I to, że ona trzyma w tej dłoni kulę ziemską, to nie znaczy, że ona robi coś niejako obok Boga, tylko ona pewne rzeczy czyni, dlatego że Bóg zechciał właśnie w ten sposób dokonać odkupienia rodzaju ludzkiego. W dawniejszej teologii to było czymś powszechnie przyjmowanym, dzisiaj trochę mniej. Niemniej jednak właśnie od Ireneusza i od świętego Justyna, czyli od II wieku, mamy takie przekonanie, że Bóg dokonuje odkupienia rodzaju ludzkiego, odwracając
to co się wydarzyło tak, w jak był historii.
Jak śmierć przyszła przez niewiastę, tak też przez niewiastę dokonuje się zbawienia.
No także ten owoc jakby trzymany, owoc stworzenia,
można,
jakim jest
można
ziemia.
To też tak ale można to też interpretować, że no Ewa dała Adamowi owoc, który spowodował to,
że... słowa jabłko.
Tak. No i tutaj Maryja też daje owoc jej żywota. Tak. Można powiedzieć, że zawdzięczamy, jak mówi Nicolas Cabazilas, XIV-wieczny wielki teolog prawosławny, zawdzięczamy jej wszystko. Dlaczego? Bo zawdzięczamy jej Jezusa.
A to są niezwykle ciekawe, prawda? Takie, powiedziałbym, rozważania dotyczące wiary, pogłębiające też naszą duchowość, nasze spojrzenie, nasze odczuwanie wobec obecności, kiedy idziemy na przykład do sanktuarium w Bardo i wpatrujemy się w Najświętszy Sakrament, wpatrujemy się w figurę Maryi z małym dzieciątkiem Jezus, no to tak... Kiedy to wszystko gdzieś sobie uświadamiamy, kiedy to poznajemy, to też zupełnie inaczej drga nasze serce, tak? Dlatego poznawanie wiary, której mamy strzec, jest tak niesamowicie piękne i fascynujące. Jeżeli ktoś tak ciągle jest na zewnątrz wiary, nie chce wchodzić w głąb, no to zawsze...
Pozostaje na poziomie sentymentalizmu.
Tak,
takiego.
Tak.
Natomiast nabożeństwo prawdziwe do Matki Bożej polega na czymś o wiele większym, bo kiedy tak się przypatrzymy, czego ona dokonała dla naszego zbawienia, owszem, to Bóg chciał, żeby tak było, niemniej jednak ona się na to wszystko zgodziła. Ona jest w porządku łaski naszą Matką. Ona nas rodzi pod krzyżem. Ona godzi się na śmierć.
A czy jest królową dlatego, że my wybieramy Maryję na królową, czy jest dlatego, że my po prostu... odkrywając jej rolę, jej znaczenie, jej wielkość, jej koronę, no po prostu robimy tylko zewnętrzny znak tego, kim ona już jest.
Jej królowanie czy królewskość jest per analogiem podobna do królewskości Chrystusa, tak? Dlaczego, na czym polega to, że Chrystus jest królem wszechświata? Co oznacza jego królowanie? Służbę około naszego zbawienia. Bóg się uniża po to, jego królowanie jest inne niż królowanie ziemskie. I Maryja, która jest z nim zespolona w tym dziele, z tego tytułu jest królową. Zresztą papież Pius XII w tej encyklice na samym początku, rozpoczynając właśnie uzasadnienie, dlaczego Maryja jest królową, wychodzi od imienia Maryja. W języku syryjskim Miriam oznacza panią. No, pani to jest domina, tak, która, ale nie tak jak te domine, które w starożytności były paniami domu, tylko ona pochyla się nad nami po to, byśmy uwierzyli i byśmy dzięki temu mieli życie wieczne. A robi tak, czyni tak dlatego, że po pierwsze Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. I dlatego ona, która jest w doskonały sposób zespolona z wolą Bożą, robi wszystko, byśmy się zbawili.
I daje, Pan Bóg daje Maryję w tak przeróżnych, fantastycznych tytułach, w których ją czcimy, jedną i tą samą Najświętszą Maryję Pannę, żeby nie było wątpliwości, ale w różnych tytułach, tak? Strażniczka Wiary Świętej, Gwiazda Ewangelizacji, Przyczyna Radości, Wspomożycielka Wiernych. Również w zależności, powiedziałbym, od danej sytuacji, historii i, no, i potrzeb człowieka, które mają być zaspokojone dla zbawienia.
Mogę wejść w słowo. Bóg jest doskonałym pedagogiem. My się często nudzimy. Można by było jakiś jeden tytuł wybrać, tak? I on by też załatwiał sprawę, bo generalnie chodzi o to, żeby się do niej uciekać. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że modlimy się do niej i z nią, więc nie tylko do niej i nie tylko z nią, ale do niej i z nią, jedno i drugie. Więc no, my często nudzimy się, więc to bogactwo tytułów pokazuje po pierwsze bogactwo tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia, kiedy wchodzimy w relacje z Matką Bożą, ale z drugiej strony to zabezpiecza nas też przed nudą, bo my jesteśmy niestety, dopóki chodzimy tu po ziemi, no, mamy taką tendencję tego, nawet najpiękniejsze rzeczy potrafią nam się szybko znudzić. No tak to już jest.
Jeszcze nawiążę do tego tytułu Strażniczka Wiary, bo chcę powiedzieć, że przynajmniej tak z moich spostrzeżeń wynika, że zostało użyte może nie wprost po raz pierwszy w 1959 roku, 15 sierpnia, gdy w Bardzie był kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, sługa Boży dzisiejszy. I on powiedział, że Maryja bardzo wybrała, aby strzec tu wiary właśnie przychodzącej. To jest jakby jeden tytuł. Próbowałem szukać w Ewangeliach. Myślę, powinno to być jakieś uzasadnienie też ewangeliczne. I znalazłem taki tekst, który dobrze znamy. Tekst dotyczący opisu wesela w Kanie Galilejskiej. I tam jest pewien szczegół, który mnie w kontekście Matki Bożej czczonej w Bardzie bardzo poruszył. A mianowicie, gdy już dokonał się cud, to ewangelista Jan puentuje to, stwierdzając, że i uwierzyli w Niego uczniowie, a była tam Matka. Ona była jakby świadkiem tego, że uczniowie, którzy byli z Jezusem, uwierzyli w Niego.
A która Ewangelia jest czytana na 3 lipca w Bardzie?
Przeważnie jest czytana u nas o zwiastowaniu...
Nawiedzeniu.
Nawiedzeniu, przepraszam, ponieważ jest, tytuł jest Nawiedzenie. Tak, tytuł naszej bazyliki to jest Nawiedzenie. Tak, pod takim tytułem został konsekrowany.
W kontekście tego też odkrycia, tak? I uwierzyli w Niego
Jego uczniowie.
Tak. Może zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów. Mamy dzisiaj bardzo zacnych gości z diecezji świdnickiej, bardzo śląskie. Dzisiaj szczególnie chcemy doświetlić, a w Bardzie Śląskim znajduje się sanktuarium Strażniczki Wiary Świętej i szczególnie dzisiaj o Najświętszej Maryi Pannie w tym tytule mówimy. Ojciec Mirosław Grakowicz, kustosz sanktuarium, ksiądz dr Zbigniew Chromy, adiunkt w Katedrze Eklezjologii i Sakramentologii PWT we Wrocławiu i ksiądz dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Świdnickiej są dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że będzie z nami jeszcze przynajmniej telefonicznie za kilkanaście minut pasterz Kościoła Świdnickiego, któremu tak bardzo na sercu leżą sprawy sanktuarium i wiary świętej w diecezji. Numery widzą Państwo już właśnie na ekranach telewizorów 56 657 0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 12 południa, 13 14 końcówki dla zagranicy i dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Imię księdza biskupa Ignacego Deca. Ono jest tutaj szalenie ważne. Jest pasterzem Kościoła Świdnickiego na terenie diecezji świdnickiej. Znajduje się sanktuarium, ale jest to też pasterz, któremu no, niezwykle leży na sercu to sanktuarium i tytuł Najświętszej Maryi Panny Strażniczki Wiary Świętej. Tutaj do Wydziału Duszpasterskiego. Czego duszpastersko spodziewacie się jako odpowiedzialni za lud wierny tej diecezji po obchodach 50. rocznicy koronacji?
My wracamy do Barda po 3 latach, kiedy był rok wiary. Faktycznie już po raz pierwszy wtedy z takim mocnym naciskiem ksiądz biskup podpowiedział to sanktuarium całej diecezji jako to miejsce, gdzie ma właśnie odrodzić się wiara, odświeżyć, wzbudzić. I teraz, w tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski, faktycznie wiążemy olbrzymie nadzieje z tym, że przyjazd do sanktuarium, w ogóle odkrycie sanktuarium jako wciąż bijącego źródła łaski, że to nie jest zaschnięte źródło, bo tak czasami się niektórym wydaje, że już sanktuaria należą do przeszłości, tak? Że to się zwiąże z historią. Natomiast próbujemy to wciąż wydobywać, że to jest bijące źródło z żywą wodą łaski, że możemy przybywać do Maryi, będziemy wysłuchani, możemy przybywać do miejsca świętego. I myślę, że o to szczególnie trzeba dzisiaj walczyć, żeby nie postrzegać Barda i wszystkich innych miejsc, wyłącznie jako miejsc turystycznych.
Czyli, bo można powiedzieć tak, jest tam muzeum, jest. Ale ono nie jest najważniejsze.
Ale nie jest, tak, najważniejsze, tak. Dokładnie. Zresztą tam mamy takie pomniki wiary poprzednich pokoleń, tak, piękne kaplice, które są różańcowe, ścieżki różańcowe, to wszystko dowodzi, jak była wielka wiara poprzednich pokoleń. I teraz, kiedy przyjeżdżają ludzie tego czasu, tak, i patrzą na to wszystko, ja pamiętam, jak dla mnie chłopca zawsze, będąc w Bardzie, przemawiały w bazylice jakoś mocno do wyobraźni te zawieszone kule, tak, zostawione tam, te wota, że to, co było widać po poprzednich pokoleniach wierzących, też jakoś mnie inspirowało. I myślę, że też tak jest. Zresztą teraz to widać doskonale, kiedy przybywają poszczególne grupy wiernych, z jakim uczuciem też, pewnie ze swoimi przemyśleniami także, intencjami, zbliżają się do samej figury Matki Bożej, tak, by ją ucałować, by potem nieść ją w procesji. To jest naprawdę dowód przywiązania i do wiary, ale przede wszystkim też tej żywej takiej więzi maryjnej. Więc to się potem z pewnością przekłada, to co zaczerpną w Bardzie mieszkańcy diecezji, wszyscy pielgrzymi, że to przenoszą w swoje codzienne życie. O to nam chodzi przede wszystkim, tak, żeby to, co w takiej formie właśnie licznej, dużej pielgrzymki przeżywamy, żeby potem umieć jakoś kontynuować, rozwijać w swoich domach, w mniejszych wspólnotach, w parafiach. To jest, myślę, taka intencja. Ona przyświeca księdzu biskupowi to przede wszystkim.
Mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo?
Słyszymy pana, tylko nie wiem, czy pan nas słyszy.
Proszę księdza, ja bardzo, teraz ja słyszę, ale przez telewizor.
To trzeba wyłączyć telewizor i słuchamy się już w telefonie i o to prosimy wszystkich naszych słuchaczy.
Teraz już mam ściszony telewizor.
No to znakomicie.
I tylko was widzę, ale nie słyszę, ale i słyszę przez telefon.
Tak jest, to dobrze, to bardzo dobrze.
Proszę księdza. I ja jestem mieszkańcem obecnie Częstochowy, ale w latach, kiedy była koronacja, miałem lat 12 i byłem mieszkańcem Barda Śląskiego. I byłem uczestnikiem w tej właśnie koronacji, procesji koronacji na górze, gdzie były tak zwane trzy krzyże. Nie wiem jeszcze, czy na dzień obecny jest to miejsce i to miejsce również nie jest zburzone, nie jest czasem zniszczone. W Bardzie Śląskim były dwie drogi krzyżowe. Jednak droga krzyżowa była w kapliczkach, każda stacja była w kapliczkach, a druga droga krzyżowa była znowuż do kapliczki Najświętszej Marii Panny w górach. I czy to jeszcze wszystko tam jest?
Tak, zaraz odpowiemy. A czy ma pan jeszcze jakieś pytanie, panie Janie?
No na razie na to bym
to
miał
jest,
tyle.
To pytań. Jest to pytanie, tak? To oddaję głos. Bardzo dziękuję.
Czy te kapliczki są jeszcze czynne? I czy w ogóle to jest tam? I czy ta góra właśnie z tymi trzema krzyżami ukrzyżowania Jezusa, czy to jeszcze jest, czy nie ma tego?
Bardzo dziękuję, panie Janie. Pozdrawiam, a oddaję głos ojcu Kustoszowi.
Ja też bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ już nie zdążyłem dodać, że po koronacji w 1966 roku, po tym wielkim zgromadzeniu po raz drugi w niedługich latach, bo 1959-66, wielkich rzeszy pielgrzymów, władze komunistyczne postanowiły zintensyfikować walkę z Kościołem, z wiarą i po prostu odebrały ziemię, na której leżą dróżki różańcowe, o których wspominał pan Jan z Częstochowy, oraz redemptorystom, i tam zrobiono, posadzono częściowo las, a resztę oddano jako ogródki działkowe. Teraz to po 20 mniej więcej lat temu wróciło do jako własność redemptorystów. Natomiast kaplice różańcowe zachowały się jak najbardziej. Jest to miejsce tak zwanych Trzech Krzyży, to jest jakby zwieńczenie tej drogi różańcowej, jest tam 14 kaplic. Bardzo piękne miejsce, zresztą za każdym razem, gdy były teraz te pielgrzymki w ramach tych 9 sobót nowennowych przed 50. rocznicą koronacji, to szliśmy tam na różanie z figurką. Tak samo będzie 2 lipca o 21:00, wyruszymy na te dróżki, aby modlić się, bo jest taka tradycja w Bardzie. Co do drogi krzyżowej, o której pan wspomniał, to muszę dodać, że były 3 drogi krzyżowe. Były 3 drogi krzyżowe, bo Bardo to było miejsce, które łączyło 3 kultury. Kulturę, ja to zawsze nazywam kulturę języka niemieckiego, języka czeskiego i języka polskiego. I do dzisiaj zachowały się w dobrym stanie, stosunkowo dobrym, 2 drogi krzyżowe, mianowicie droga tak zwana niemiecka i polska. I do dzisiaj one są wykorzystywane. One tak w zasadzie od strony czeskiej szła, czyli od strony powiedzmy Kłodzka szła droga krzyżowa czeska, od strony Barda tak zwana niemiecka, a od strony Kamieńca Ząbkowickiego droga polska, droga krzyżowa. Także one są wykorzystywane. No, pozostaje poważny problem, jak zawsze, odrestaurowania, bo tak naprawdę jako kustosze, bo nie tylko ja przecież, ale moi współbracia z Barda, wszyscy, których też bardzo serdecznie pozdrawiam, troszczymy się o to, i to jest duże wyzwanie, bo obok bazyliki, kaplicy górskiej mamy jeszcze 14 małych kościołów, bo te drogi krzyżowe to są małe kościoły, które wymagają ogromnych inwestycji. Mam nadzieję, że znajdą się jacyś ludzie, którzy chętnie przyjdą z pomocą, żeby je odrestaurować, przywrócić im pierwotny blask, bo muszę dodać, że te kaplice drogi różańcowej wybudowali redemptoryści, gdy w 1900 roku przyszli, zwłaszcza tutaj taką główną rolę odgrywał ojciec Franciszek Franc, pochodzący z Kudowy Słonego, i ojciec Józef Szweter, o którym już dzisiaj wspominałem. Za ich czasów, jako przełożonych klasztoru, budowano te kaplice.
Mamy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z takim troszeczkę pytaniem. Ja dzwonię ze Śląska. Kiedyś mieszkałam w Ząbkowicach i teraz po śmierci mamusi zawsze chodziłyśmy, jak żyła, na drogę różańcową na początek lipca, wieczorem, była zawsze tam msza i po prostu nie umie teraz w internecie znaleźć, czy będzie teraz tego 3 lipca tak samo, czy nie.
Bardzo dziękuję pani Grażyno, bo to ogromnie ważne pytanie. Plan uroczystości, jaki jest 50. rocznicy koronacji?
Tak. Powiem szczerze, że czekałem. Bałem się, że nam program minie i nie zaproszę. Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich radiosłuchaczy, telewizów i oczywiście radiosłuchaczy Radia Maryja, telewizów, telewizji Trwam do wzięcia udziału w uroczystościach. Rozpoczniemy je już 1 lipca. O godzinie 11 będzie pielgrzymka leśników dolnośląskich. Będzie to już 5. pielgrzymka leśników dolnośląskich do Strażniczki Wiary Świętej. Będzie jej przewodniczył biskup Tadeusz Lityński z Zielonej Góry, który jest duszpasterzem leśników, którego też pozdrawiamy gorąco. To jest piątek, pierwszy dzień lipca. 2 lipca mamy msze święte o godzinie 7 rano, potem o godzinie 11 będzie pielgrzymka osób życia konsekrowanego, przede wszystkim z naszej diecezji, ale zapraszamy wszystkie siostry zakonne, wszystkich braci, księży, którzy są zakonnikami. Jeżeli chcą wziąć udział, to będzie o godzinie 11. I o godzinie 20 msza święta, która już będzie rozpoczynała te bezpośrednie obchody, nawiązując do czuwania nocnego, które było 50 lat temu. Po mszy świętej o 21 apel jasnogórski, po którym z lampionami w towarzystwie orkiestry góralskiej wyruszymy na dróżki różańcowe, niosąc tradycyjnie, jak zawsze to robimy, figurę Matki Bożej. Po powrocie będzie jeszcze modlitwa, błogosławieństwo. Natomiast główna uroczystość przypadnie w niedzielę 3 lipca. Msze święte będą sprawowane o godzinie 7:30, o 8:30 druga msza święta i 3:11 suma, o godzinie 11:00 ta suma uroczysta, której przewodniczyć będzie metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo, którego też pozdrawiam. Tak zależy mi, żeby też pozdrowić. Przyjadą też inni księża. Będzie, z tego co wiem, zapowiedział się ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, honorowy obywatel Barta. Bardzo się z tego cieszymy, że będzie z nami. Oczywiście nasi księża biskupi, wierzę, że będzie dużo wiernych uczestniczyło w tej liturgii, która zresztą będzie transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Zwieńczeniem tego dnia będzie jeszcze msza święta wieczorna o 18:00 i potem koncert organowy, na który też zapraszam, bo
organy też, są
powiedzieć, że są wyjątkowe organy, które udało nam się wyremontować. Rozpoczęliśmy niedawno, w miniony piątek, po raz trzeci taką edycję, forum muzyczne pod tytułem Barckie Lato Organowe. Będzie też u nas gościły, będą dwa koncerty w ramach takiego koncertu międzynarodowego, również festiwalu muzycznego, mianowicie imienia Andreasa Szlaga. To będzie w Świdnicy, w Bolkowie, między innymi w Bardzie też. Także serdecznie zapraszamy. Ja przepraszam, niestety została zniszczona nasza strona internetowa i powoli ją odbudowujemy. Może uda się w tym tygodniu uruchomić, też będzie więcej tam informacji, ale będzie. Przypomnę tylko, że pielgrzymka, nazwijmy, z figurą Matki Bożej po dróżkach różańcowych, ona zawsze się odbywa w sobotę przed uroczystością, czyli w tym wypadku 2 lipca będzie miała miejsce. Zapraszamy na godzinę 20:00.
A to już jest najbliższa sobota.
To już najbliższa sobota.
Sobota, tak. Niedziela, zapraszamy serdecznie. Bardo w Kotlinie Kłodzkiej.
Nie, tak naprawdę ono leży u progu Kotliny Kłodzkiej, a należy do ziemi Ząbkowickiej.
Ale jest piękna sceneria też ta zewnętrzna. Pan Bóg też wybrał bardzo piękne miejsce na to, żeby tam było sanktuarium. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo? Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Wielunia. Jestem bardzo zauroczona i tak się cieszę, że się dodzwoniłam i to ten program oglądam, bo ja tam, my żeśmy tam byli z pielgrzymką w Bardzie w 1985 roku. Od ojców franciszkanów nawet był ojciec gwardian Jakub. W tym roku nawet zmarł, był jego pogrzeb, wspaniały ojciec. No i tak mi to, tym żyję po prostu. Ja nie wiem, nawet nie liczyłam, ile to już lat, jak tam byłam. Ale tam mi się tak podobało, ta Matka Boża i ten, w ogóle ci ojcowie, to pierwszy raz widziałam w życiu redemptorystów. No i tam żeśmy byli cały dzień. I tą pielgrzymkę żeśmy odprawili różańcową. Ale co chcę powiedzieć, to ja nie wiem, jak tam jest wysoko, że tam było tak niebiesko, jak żeśmy tam tą pielgrzymkę odprawiali. To chyba gdzieś pod chmurami, bo niebem tam tak jest wysoko. No i tak się cieszę tym bardzo, ale nie wiem, czy tam jeszcze się dostanę do tego Barda, bo ja często to wspominam i nawet mam zdjęcie, mamy tam zdjęcie tej pielgrzymki w Bardzie zrobione. I pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego ojcom i cieszę się, że to już 50. rocznica koronacji, bo u nas w Wieluniu też będzie 45. rocznica koronacji Matki Bożej Pocieszenia. Też bardzo jest ten obraz taki pocieszający. Matka Boża tak nas pociesza. No i wszystkiego dobrego życzę i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Tereso, z Panem Bogiem. Mamy nadzieję, że uda się Pani jeszcze kiedyś do Barda zajechać.
W bądź razie, przepraszam, Ojcze Dorko, ja zapraszam serdecznie do Barda. I może tak nawiążę do tych pielgrzymek. Tu ksiądz Krzysztof nawiązał, mówił o pielgrzymkach ślubowanych. Chcę powiedzieć, że w minioną sobotę przyszła po raz kolejny pielgrzymka z Otmuchowa. Pozdrawiamy pielgrzymów. W niedzielę była duża pielgrzymka, jedna z liczniejszych, która też częściowo pieszo pielgrzymi przybywają z Głuchołaz. To była już 20. pielgrzymka, a są pielgrzymki ze Śląsko-Opolskiego, które już ponad 100 i 150 razy przychodzą co roku wiernie. Pielgrzymka z Sośnicy, koło Gliwic, a więc tych pielgrzymek ślubowanych jest dużo i bardzo się z tego cieszymy, zapraszamy i cieszę się z tego, że są odnawiane pielgrzymki. Również w tej chwili jest próba wznowienia takiej pielgrzymki polsko-niemieckiej z Ząbkowic Śląskich. bo regularnie przybywa grupa wiernych z księżmi pallottynami z Ząbkowic i teraz jest taka mieszana pielgrzymka, także z tego się ogromnie też cieszymy.
Ale już od najbliższego piątku, sobota, procesja z figurą,
tak.
I w niedzielę suma odpustowa o godzinie
11:00,
transmitowana także przez Radio Maryja Telewizję Trwam, więc jeżeli ktoś z powodu choroby czy starszego wieku nie może uczestniczyć, to zapraszamy, żeby włączyć wówczas radio czy telewizję Trwam i, no i być w Bardzie. Mówi się w Bardzie czy w Bardo?
W Bardzie, trzeba odmieniać się.
Bardzie.
Tak? Bardzie się.
Tak. I, no i też ta szczególna intencja, Panie, przymnóż nam wiary, tak? Bo to jest strażniczka wiary świętej. Ale też bardzo ciekawe, decyzją ojca prowincjała Bardo zostało wybrane jako miejsce postulatu redemptorystów.
Tak, ale to jest nawiązanie do pewnej tradycji, bo ja wspominałem, że redemptoryści przybyli do Barda na zaproszenie księdza kardynała Koppa, jako z tej racji, że księża diecezjalni, którzy po 1810 roku po sekularyzacji obsługiwali to sanktuarium, w okresie napływu pielgrzymów, czyli mniej więcej od początek wiosny do końca jesieni, nie byli w stanie obsłużyć, zwłaszcza od strony konfesjonału, przybyli redemptoryści z prowincji wiedeńskiej, austriackiej. Potem, tak króciutko o tę historię opowiem, Bardo podlegało pod naszą redemptorystowską prowincję, czyli tak by pewną wspólnotę domów zakonnych, na której czele stoi ojciec prowincjał, niemiecką, kolońską. Potem powstała tak zwana wiceprowincja wrocławska i wtedy w Bardzie był nowicjat. To było niesamowite, a opodal leży Paczków, w którym był juwenat, było niższe seminarium duchowne, też redemptorystowe, więc te domy, które bardzo blisko siebie leżą, zwłaszcza Bardo, były domami też formacji. To dla nas jest bardzo cenne, bo ci młodzi ludzie, postulanci obecni, których pozdrawiam, ojca Henryka, ich prefekta, po prostu kształtują swoją postawę i duchową, i redemptorystowską pod okiem matki strażniczki wiary świętej.
Teraz to ja muszę pozdrawić,
a właśnie.
Sobie nie wybaczę, także też pozdrawiam ojca.
Bo ksiądz profesor wykłada też dla naszym
zaszczyt uczyć.
Ale także i nasi klerycy z seminarium diecezjalnego rozpoczynają swoją formację od wizyty też u Matki Bożej.
Przypomnę, że w miniony czwartek było całe seminarium świdnickie, pielgrzymowało do Matki Bożej, łącznie z wychowawcami przełożonymi i będą też pomagać, uczestniczyć w tych uroczystościach 50-lecia.
Zatem mówimy tym wszystkim nawiedzającym, strzeżcie wiary, pozwólcie, by Matka Boża w was tę wiarę także pomnażała. To szczególnie dla tych, którzy pod okiem strażniczki wiary świętej wychowują się.
Ja znowu nawiązując, ojcze Darku, do tej historii ewangelicznej cudu w Kanie Galilejskiej, tego, co powiedziała Maryja. Ona, mam takie czasami wrażenie, gdy klękam, czasami już jest wieczór, zamknięty kościół, zanim jeszcze alarmy uruchomimy, bo trzeba powiedzieć, że jest to dość dobrze strzeżona figura, jak tam klęknę, aby pomodlić się. Niedawno zresztą mieliśmy Jerycho Różańcowe w Bardzie, a więc cały tydzień modlitwy. To takie mam wrażenie, jakby Maryja nieustannie powtarzała z tym swoim dobrym, ciepłym głosem: uczyńcie wszystko, co mówi wam mój syn.
My próbujemy połączyć się z księdzem biskupem Ignacym Decem. Być może nam się przed końcem programu jeszcze uda połączyć. A Bardo to dzisiaj miejscowość jaka?
No, z jednej strony przede wszystkim to jest oczywiście sanktuarium i ono jest bardzo mocno wpisane w historię Barda, współczesność Barda również, ale staje się Bardo też dzięki temu sanktuarium i pięknemu położeniu, o czym tu była wielokrotnie mowa, w tych meandrach rzeki Nysy, która przepływa przez góry bardzkie, staje się też bardzo atrakcyjnym miejscem turystycznym i tutaj można i duchowo się wzmocnić, ale również fizycznie odpocząć. Można pochodzić po górach, można jeździć rowerami po górach, są też spływy kajakowe. Jest bardzo dużo różnych atrakcji, również w pobliskiej Kotlinie Kłodzkiej czy w ziemi.
A ile zakonów jest w Bardzie?
A no właśnie, to jest taka ciekawostka, bo jako proboszcz mam pod opieką taką, powiedzmy w pewnym sensie, na terenie parafii. Mamy cztery wspólnoty żeńskie, pozdrawiamy serdecznie siostry, zaczniemy tak, o najbliżej sanktuarium mieszkają siostry Elżbietanki, które prowadzą piękne dzieło miłosierdzia. Zresztą to jest też charakterystyczne dla Barda, tam jest dużo dzieł miłosierdzia. Prowadzą dom pomocy społecznej, zwłaszcza dla osób, to jest opieka paliatywna wielokrotnie, niejednokrotnie. Potem mamy blisko siostry Sercanki, Serca Bożego, siostry, którego zgromadzenie powstało we Wrocławiu, siostry Urszulanki Unii Rzymskiej, one prowadzą dom rekolekcyjny i to też jest takie miejsce, gdzie bardzo dużo przybywa czy księży, czy świeckich z Wrocławia, czy z okolic, a nawet z całej Polski. Mamy też klasztor sióstr Maryi Niepokalanej, siostry Marianki, które prowadzą i taki dom rekolekcyjny, ale zarazem prowadzą od lat już dom dziecka. A więc też dzieło miłosierdzia. No a gdy chodzi o charyzmaty reprezentowane zakonne, to obok redemptorystów jest jeszcze ksiądz Salwatorianin, który jest kapelanem sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. A więc mamy 6 charyzmatów zakonnych w tym niedużym miasteczku w końcu, prawda, reprezentowanych.
Jeśli można dodać też, bo faktycznie do Barda trafiają różne grupy formacyjne, chętnie wybierają Barda jako miejsce rekolekcyjne, i oazy, i kursy nowej ewangelizacji. Także jest to miejsce chętnie odwiedzane ze względu właśnie na takie zaplecze rekolekcyjne domów, które posiadają siostry. A jeszcze właściwie od tej strony takiej promocyjnej Barda warto zwrócić uwagę, bo została wykonana ciekawa praca. Myślę, że warto to docenić i zauważyć, że nawet kwestie reklamy takiej ulicznej, billboardowej, tak, Bardo Miasto Cudów, każdy uważny kierowca to zauważy. Teraz właśnie jeszcze doszła promocja ze względu na tą najstarszą figurkę sakralną w Polsce, więc myślę, że każdy, kto będzie jechał trasą z Wrocławia do Kudowy, na pewno warto, żeby zajrzał, zjechał na chwileczkę i także nawiedził sanktuarium.
Jeżeli mogę, to jeszcze chcę dodać, że bardzo dobrze się układa współpraca między, powiedzmy, naszym sanktuarium a władzami miasta i gminy. Nam obustronnie zależy na tym, żeby o bardziej.
Dobra współpraca to coś normalnego.
Dla mnie tak.
Tak powinno być.
Dla mnie tak. Ale to różnie bywa, prawda? Mam świadomość tego. Natomiast teraz dziękuję. Pozdrawiamy pana burmistrza i wszystkich pracowników naszego Urzędu Miasta i Gminy, którzy pan burmistrz tam trochę choruje. No, ale na przykład wiele dzieł, powiedzmy, wyremontowanie naszych bardzkich organów, które są perłą. Są jednym z piękniejszych instrumentów, jakie mamy w Polsce, no to też dzięki pewnemu uporowi współpracy z władzami miasta i gminy, za co też teraz dziękuję, bo dzisiaj Bardo staje się też powoli taką, no nie chcę powiedzieć stolicą, bo to byłoby już zbyt może mocne słowo, ale staje się takim miejscem, gdzie coraz więcej ludzi zaczyna przybywać, aby posłuchać dobrego koncertu organowego, aby posłuchać dobrej muzyki, bo to forum muzyczne to nie tylko organy. Teraz mieliśmy na przykład organy, na które grał pan profesor Andrzej Chorosiński, a też wystąpił zarazem zespół, taki kwintet dęty, a więc były trąbki, był puzon. Bardzo ciekawe są to wydarzenia.
A Kościół był zawsze też nośnikiem kultury.
Tak, tak, oczywiście. Zresztą ja może tak a propos tego ochrony tej kultury, bo przecież my zawsze jakoś tak troszczymy się o to, to powiem o tym wydarzeniu, które miało miejsce w XVI wieku, gdy Kościół płonął. Wtedy tam byli Benedykt. Oczywiście to nie jest Kościół ten współczesny, tylko poprzedni. Groziło zniszczeniem figurki i wtedy dwóch cystersów biegło, aby go ratować, tę figurkę, przepraszam. Zawalił się strop, oni zginęli. Okazało się, że gdy ze zgliszcz wydobyto ciała tych cystersów, to ten cysters, który objął figurkę Matki Bożej, jego ręka, sama figurka w ogóle nie ucierpiała. A więc ludzie też wtedy odczytali to jako szczególny znak, jako cud działania Bożego, a dla mnie to było też, że byli gotowi poświęcić swoje życie dla ratowania tej figury, która oczywiście dla nas katolików, chrześcijan, to nie chodzi o oddanie czci, żeby ktoś tak nie myślał, kawałkowi drewna, nawet tak szacownemu, który ma, prawda, ponad 1000 lat, ale chodzi o oddanie czci tej, do kogo on nas odnosi. Prawda, ten kawałek drewna, ta figura, ta rzeźba, czyli oddanie czci Matki Bożej. Ja to zawsze mówię, gdy podchodzą, aby ucałować figurkę.
Mamy już na linii księdza biskupa Ignacego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniamy się, księże biskupie.
Bardzo dziękuję. Ja w tej chwili skończyłem mszę świętą odpustową ku czci świętego apostołów Piotra i Pawła w Srebrnej Górze, w dekanacie Ząbkowice Śląskie. No i bardzo chcę serdecznie pozdrowić wszystkich w studio telewizyjnym i także słuchaczy i telewizów. I no, chcę jakoś tak bardzo gorąco zaprosić na uroczystość, którą będziemy przeżywać najbliższą niedzielę w Bardo, w Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej Barwskiej, Strażniczki Wiary. Już chyba było mówione, że tam mamy figurkę, wizerunek Matki Bożej, który jest najstarszy w tej chwili właśnie w Polsce, badania wykazały. I bardzo serdecznie zapraszamy na godzinę 11 3 lipca na celebrację, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, i będzie ksiądz kardynał Gulbinowicz, i będą jeszcze inni biskupi. No i spodziewamy się też przybycia kapłanów i wiernych. Ja chcę tutaj tak się pochwalić, że byłem uczestnikiem tej uroczystości koronacyjnej, która się odbyła dokładnie 50 lat temu, jako kleryk Wrocławskiego Seminarium Duchownego po trzecim roku studiów. To już było po odbyciu służby wojskowej. Wtedy właśnie pojechaliśmy do Barda jako seminarium, by wziąć udział w tej uroczystości. I byłem świadkiem właśnie tego nałożenia koron na główkę Pana Jezusa i głowę Matki Bożej. Dokonał koronacji ksiądz arcybiskup Bolesław Kuminek, późniejszy kardynał. Ta uroczystość była wpleciona właśnie w ten taki wianek uroczystości milenijnych, które się odbywały we wszystkich polskich diecezjach. Na Śląsku Dolnym się odbyły w październiku, były powiązane z uroczystością świętej Jadwigi Śląskiej, patronki Śląska. Tak, a właśnie wcześniej była ta uroczystość koronacyjna w Bardo i to była pierwsza koronacja figurki Matki Bożej, wizerunku Matki Bożej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tak więc była dokonana na wzgórzu Różańcowym przy stacji ukrzyżowania Pana Jezusa, a więc przy 10 stacji Różańcowej, 5 Bolesnej. Tam dzisiaj jest ta polana, która była dawniej pusta, tylko rosła trawa. Dzisiaj tam jest zalesiona, tam domy stoją, ogródki działkowe są, więc krajobraz się zmienił, ale pozostały te aleje, które stanowią właśnie taką, prawda, trasę różańcową, którą podążają ludzie z figurką Matki Bożej, niosą ją, prawda, i rozważają tajemnicę Różańca Świętego.
Księże biskupie, tak więc, za chwilę będziemy musieli kończyć, ale ja bym, ponieważ ksiądz biskup dzisiaj jest pasterzem diecezji, na terenie której jest sanktuarium. 50 lat temu ksiądz biskup uczestniczył jako kleryk seminarium wrocławskiego w koronacji. Dzisiaj będzie w tej koronacji uczestniczył jako pasterz i gospodarz miejsca, ale równocześnie jako, patrząc na Maryję jako matkę, strażnicę Wiary Świętej, jako syn. Więc może o tym takim synostwie, o jakimś takim doświadczeniu działania Pana Jezusa za przyczyną strażniczki Wiary Świętej, gdyby ksiądz biskup zechciał przynajmniej kilka słów na ten temat.
No ja mam takie szczególne nabożeństwo do Matki Bożej właśnie barskiej. Taka wyraźna więź z Matką Bożą się zaczęła wtedy na koronacji, a potem jako klerycy starsi przyjeżdżaliśmy do Barda, do Matki Bożej, jako jej dzieci, jako jej synowie. No i tam spędziłem też z kolegami ostatnie dni przed święceniami prezbiteratu. To było w czerwcu 1969 roku, 47 lat temu. Tam nas ojciec duchowny Józef Pazdur, późniejszy biskup sufragan, dzisiaj nieżyjący, przygotowywał do kapłaństwa. I te dni szczególnie jakoś tak się w naszą pamięć wpisały, także jeszcze bardziej nas z Matką Bożą powiązały. I jako ksiądz, jako teraz biskup, no mam takie bardzo, jakby powiedzieć, właśnie takie no ścisłe więzi duchowe z Matką Bożą Barską. Tak, i no modlę się każdego dnia specjalnymi modlitwami i doznaję właśnie jej opieki. I rzeczywiście można powiedzieć, że czuję właśnie jako jej syn, przybrany, prawda, tak, i no jestem tak emocjonalnie i pobożnościowo właśnie związany z tym sanktuarium, chociaż mamy jeszcze inne sanktuaria, ale tak myślę, że właśnie na pierwszym miejscu się ono wybija przez te najwcześniejsze takie właśnie kontakty jeszcze z czasów kleryckich, prawda, z tym sanktuarium.
Księże biskupie...
Bardzo dziękuję za możliwość, prawda, no, wypowiedzenia kilka słów i przepraszam, że nie przybyłem osobiście, ale miałem jeszcze dzisiaj też już inne sprawy w ciągu dnia i teraz celebrę odpustową, także bardzo pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich
tutaj Radia
Maria i się wkrótce zobaczymy na pielgrzymce na Jasnej Górze.
Tak jest. I księdza biskupa poprosimy może też o błogosławieństwo pasterskie dla nas słuchających, dla nas, którzy czcimy Matkę Bożą, z taką intencją o przymnożenie wiary.
No właśnie, bo nam zawsze no, wiara jest potrzebna, mocniejsza, bo ona nigdy nie jest taka jakby stuprocentowa, ona jest taką właśnie rzeczywistością dynamiczną i potrzebujemy właśnie, prawda, tego umocnienia, bo to jest dar Boży, prawda, i też nasze współdziałanie, nasz akt woli, ale no, ponieważ jest darem Bożym, dlatego się właśnie o darem modlimy. No i z serca wszystkim błogosławię. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy. Ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz Kościoła Świdnickiego, a w naszym studio zapraszający na koronację ojciec Mirosław, 50. rocznicę koronacji, ojciec Mirosław Grakowicz, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać.
Ksiądz dr Zbigniew Chromy, adiunkt w Katedrze Eklezjologii i Sakramentologii PWT we Wrocławiu.
Bóg zapłać. I pracownik Caritas, chciałem pozdrowić Caritas diecezji świdnickiej, księdza dyrektora i wszystkich pracowników.
I ksiądz dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. I też serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękuję i zapraszamy do Barda. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.